skłonność ku nadprzyrodzoności. Nie będę wchodził tutaj w jakieś przykłady, prawda, czy mówię, czy z etnologii, czy z socjologii religii, czy z kultury religii, bo mnóstwo jest takich rzeczy. Pamiętamy jeszcze, tak, z takich religii pierwotnych, chociażby z tych układów politeistycznych, że gdzieś zawsze człowiek wyrażał, tak, swoją, jeśli nie obawę, to fascynację, tak, bytem będącym ponad nim, czyli tym, który przynależał do porządku naturalnego, miał zainteresowanie, pewną skłonność do rzeczywistości nadprzyrodzonej. I teraz, kiedy mówimy o tak zwanej łasce, warto przypomnieć o tym, że w momencie, kiedy otwieramy księgi Pisma Świętego, to między innymi Pismo Święte jest jednym z przejawów łaskawości Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg raczył odezwać się do człowieka i to, co powiedział, jest również przejawem, formą Jego łaski, czyli, uwaga, darem nadprzyrodzonym. Kiedy czytamy Pismo Święte, przeglądając kolejne księgi Pisma Świętego, co one dowodzą, co one pokazują? Otóż między innymi pozwalają człowiekowi popatrzeć na samego siebie z Bożego punktu widzenia. Otóż patrzymy na Boga i na człowieka nie z ludzkiego punktu widzenia, bo to jest naturalny sposób poznania, tak, siebie, świata i naturalny sposób dochodzenia do rzeczywistości nadprzyrodzonej. W przypadku objawienia, to jest jeden z podstawowych przejawów Bożej łaskawości, Bożej łaski, Bóg dał człowiekowi wiedzę na temat świata, na temat samego człowieka, chociażby naszego pochodzenia, tak? Dzięki Bogu, dzięki Jego objawieniu wiemy, że jesteśmy stworzeni przez Niego. Dzięki Bożemu objawieniu wiemy, że Bóg jest no więcej niż zainteresowany tym, abyśmy mieli udział w Jego życiu. Kiedy wchodzimy w Nowy Testament, wiemy, tak, i to jest przejaw Bożej łaskawości, że Bóg tak bardzo zainwestował w każdego z nas, że mamy to wszystko, co było, tak, no, przedmiotem Bożego objawienia, jest już naszym udziałem poprzez owoce obecności, męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A co za tym idzie? Ja chciałbym skorzystać tutaj z fragmentu książki ojca Wojciecha Giertycha, który między innymi, powołując się na nauczanie Kościoła z wcześniejszych soborów, mówi na temat łaski i jednocześnie zależności człowieka, zależności zbawienia od Bożej łaskawości. Samo naturalne ukierunkowanie człowieka ku Bogu nic nam jeszcze nie mówi o pełni Bożego daru. Co mógł wiedzieć o darach łaski Bożej na przykład poganin Arystoteles? Objawienie nam natomiast odsłania prawdę o Bogu, który pragnie dla nas życia nadprzyrodzonego. Tu jest fragment, zdanie z księgi Micheasza ze Starego Testamentu. Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Jahwe od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości oraz pokornego obcowania z Bogiem. Obcowanie z Bogiem przez poznanie i kochanie Boga jest możliwe tylko dzięki szczególnemu darowi Bożemu. Człowiek przez samego Boga jest według Jego upodobania wyniesiony do innego, wyższego sposobu bytowania, w którym może obcować z Bogiem. owocowanie życia nadprzyrodzonego dokonuje się poprzez ludzką naturę, a więc i poprzez naturalne pragnienie widzenia Boga. Ale nie jest ono wynikiem naturalnych władz ludzkich i tego naturalnego pragnienia. Nie ma naturalnej możliwości przeskoku z natury do nadnatury. To jest bardzo ważna informacja. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Nie ma naturalnej możliwości przeskoku z natury do nadnatury. To cały czas w kontekście tego, że zbawienie i zjednoczenie człowieka z Bogiem jest darem nade wszystko Boga w nas. To później dalej w tych orzeczeniach soborowych będzie bardzo, ale to bardzo mocno podkreślone. Nie może człowiek sam siebie wydźwignąć z poziomu naturalnego do poziomu obcowania z Bogiem. To się dokonuje jedynie poprzez dar łaski. Dlatego nie można kogoś przekonywać do wiary. Wiara jest darem Bożym. Człowiek, odpowiadając swoją miłością na Boże wezwania, współpracując z otrzymaną łaską, może przyczyniać się do jej rozwoju w sobie, jak też i może ją w sobie zatruć. Ale nie może człowiek sam swoimi siłami udzielić ani sobie, ani innym tego nadprzyrodzonego życia. Nauczanie Kościoła w tym względzie jest bardzo jasne. Już drugi synod w Orange, który odbył się w roku 529, orzekł: jeśli ktoś twierdzi, że miłosierdzie Boże pozyskują ci, którzy bez pomocy łaski Bożej wierzą, chcą, pragną, usiłują, pracują, modlą się, czuwają, starają się, proszą, szukają, pukają, ale nie sądzi, że to wszystko w nas się dzieje przez udzielenie i natchnienie Ducha Świętego w tym celu, abyśmy jak trzeba wierzyli, pragnęli i wszystko następnie wykonali, sprzeciwia się apostołowi nauczającemu. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. Oznacza to, że cały ten ciąg czasowników wyrażających zmierzanie człowieka do Boga, wierzyć, pragnąć, usiłować, pracować, modlić się, czuwać, opisuje rzeczywistość już nadprzyrodzoną, daną z łaski. W samej naturze ludzkiej nie ma zdolności, która by pozwoliła na odpowiednie, jak trzeba, zbliżanie się do Boga. Do tej nauki powrócił Sobór Trydencki, ogłaszając kanon dekretu o usprawiedliwieniu. Jeśli ktoś twierdzi, że bez uprzedniego natchnienia Ducha Świętego i jego pomocy człowiek może, tak jak należy, wierzyć, ufać, miłować i pokutować, aby została mu udzielona łaska usprawiedliwienia, no i to soborowe anatema sit, czyli niech będzie wyłączone. Podobnie jak w drugim synodzie w Orange, pada tutaj sformułowanie, jak należy. W końcu w roku 1870 Sobór Watykański I, który z jednej strony orzekł, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych na pewno poznać Boga, początek i koniec wszystkich rzeczy, zaraz z drugiej strony dopowiedział, że Bóg w nieskończonej swojej dobroci skierował człowieka do celu nadprzyrodzonego, to jest do uczestniczenia w boskich dobrach, które całkowicie przekraczają możliwości ludzkiego rozumu. O, to są bardzo cenne orzeczenia soborowe, które między innymi no, w sposób absolutnie zdecydowany no, rozstrzygają no, kwestie chociażby takie jak no, deizmu polegającego na tym, że deiści twierdzą, że jest Bóg, ale On jest absolutnie niezaangażowany w losy świata. Tak? Jest to absolutnie antychrześcijańskie, dlaczego? Nie tylko antychrześcijańskie, ale w ogóle przeciwko objawieniu, dlatego że tak? Całe świadectwo objawienia świętych, ksiąg objawionych, one wyraźnie mówią o olbrzymim zaangażowaniu Boga, no właśnie w usprawiedliwienie i w zbawienie człowieka. Prawda? I to coś, co się nazywa deizmem, czyli między innymi no właśnie tak, że Bóg jest absolutnie nieobecny w życiu naszym. Tak? No, takim dzieckiem deizmu jest tak zwany tak, ateizm, który w ogóle tak, w sposób obojętny odnosi się do Boga. Już nie wspomnę o innych kierunkach, które mówią o tak zwanym antyteizmie, czyli o tak, no, wysiłki podejmowane mające na celu na tym, żeby w ogóle wytrzeć tak, obecność Boga z ludzkiego życia. Teraz no, takie bardzo, bardzo ważna rzecz, która jest, ja nam przy świętej to odrobinkę o tym wspomniałem, dlatego że co nam daje łaska, która jest dana człowiekowi. Co ta łaska robi? Pamiętajmy o tym, że zresztą to też jest takie stwierdzenie świętego Tomasza, że łaska Boża nie wyklucza ludzkiej natury. To, co jest nadprzyrodzone tak, w nas i wokół nas, wyraża się między innymi poprzez sferę przyrodzoną. To, co tak na samym początku powiedzieliśmy, między innymi można w sposób pośredni dojść do przekonania o istnieniu Boga poprzez rzeczy stworzone. Dlaczego? Dlatego, że one świadczą o Nim. A więc tak, no, świat przyrodzony, świat naturalny jest sposobem na wyrażenie się, na objawienie się sfery nadprzyrodzonej. Między innymi każdy człowiek. Pamiętajmy o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a więc między innymi również i człowiek, każdy z nas jest sposobem na to, aby tak, no, otrzeć się, jest sposobem, jest dowodem na istnienie tak, porządku nadprzyrodzonego. I teraz święty Tomasz, mówiąc o łasce, mówił o tym, że łaska, czyli ta rzeczywistość nadprzyrodzona, nie jest sprzeczna, nie stoi w konflikcie z porządkiem przyrodzonym. Wręcz odwrotnie, łaska będąca darem Boga, raz, że objawia się w naturze, ale poza tym tak, łaska Boża niejako buduje albo bazuje na ludzkiej naturze. Dlaczego ta informacja jest tak niezmiernie istotna? Dlatego, żeby między innymi nie stawiać w konflikcie dwóch porządków. Porządku nadprzyrodzonego i porządku przyrodzonego. To, co bardzo sympatyczny Jan Paweł II zwracał na to uwagę, że wiara, która zawsze należy do porządku nadprzyrodzonego, nie stoi w konflikcie z rozumem. Tak? Był czas, kiedy bardzo mocno antagonizowano tak, te dwa porządki. Otóż jeszcze raz, łaska, czyli dar Boga, ma na celu przeistoczenie, czyli ubogacenie, przebóstwienie natury ludzkiej. Tutaj niezmiernie rzeczą konieczną jest jeszcze jedna taka kwestia do przypomnienia, polegająca na tym, znaczy przede wszystkim na takim pytaniu, żeby sobie to tak i uświadomić, dlaczego potrzebna jest interwencja Boga w zbawienie człowieka. Dlaczego? Ty koniecznie musimy sięgnąć do czegoś takiego, co się nazywa upadkiem człowieka, tak? Czyli no, okaleczeniem takim natury ludzkiej, czyli koniecznie nawiązać do Księgi Rodzaju, prawda? Pierwszy upadek ludzi i między innymi zapowiedź Boga, Bóg objawia swój zamiar, tak? Człowiek jest sparaliżowany, okaleczony swoją pierwotną, pierwszą decyzją, grzechem pierworodnym, tak? I Bóg odzywa się do głównej przyczyny grzechu, czyli do szatana. Ja no, czasami tak sobie jakoś analizując ten tekst, kiedyś sobie zadałem pytanie, czemu Bóg nie zwrócił się do człowieka, tak? A zwraca się, no tak jak czytamy, zwraca się do szatana. Wiemy o tym, że tak, ten bardzo plastyczny opis wypędzenia człowieka upadłego już, tak, ze stanu pierwotnej szczęśliwości, czyli z tak zwanego od ogrodu rajskiego, tak, i Bóg zwraca się do szatana, oto wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo jej a potomstwo twoje, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Tak, tutaj dotykamy, tak, no, istoty łaski, która jest potrzebna do czego? Do tego, żeby człowieka na powrót usprawiedliwić. To usprawiedliwienie polega na czymś więcej, ani tylko nie na wytłumaczeniu człowieka. Tak? W momencie, kiedy myśmy coś spsocili, tak, to mama pisała usprawiedliwienie do naszej wychowawczyni. Usprawiedliwienie nie polega na wytłumaczeniu człowieka, że on zgrzeszył. Tak? Usprawiedliwienie polega, no właśnie bardziej to już wiemy, na jakimś, no, akcie sprawiedliwości, na zadośćuczynieniu, a w odniesieniu do ludzkiej natury, nasza natura wymagała interwencji, no właśnie takiej oczyszczająco-leczniczej. I teraz dar Boga, czyli to udzielenie się Boga człowiekowi, ma na celu uzdolnienie, czyli przywrócenie, znaczy może uzdolnienie bardziej, uzdolnienie naszej ludzkiej natury do czego? No właśnie do tego, żeby trwała w komunii z Bogiem. Tak? To jest danie naszej natury, to bardzo ładnie tutaj ojciec Giertych nazywa to tak zwaną możnością albo dyspozycyjnością, znaczy taką potencja, to inaczej możność, prawda? Możnością posłuszeństwa Bogu, tak? Ludzkiej naturze łaska Boża daje zdolność posłuszeństwa Bogu w momencie, kiedy człowiek przyjmuje, tak, dar Boga w postaci łaski uświęcającej, łaski Bożej, następuje, no właśnie, tak, przebóstwienie, następuje przeistoczenie ludzkiej natury. To tak chociażby jak tak, w przypadku materii, jaką jest chleb i wino na mszy świętej, tak, mocą Ducha Świętego Bóg dokonuje, no, przekształcenia ludzkiej, tak, znaczy przekształcenia natury chleba i wina. Tak również i łaska uświęcająca, którą dostajemy od Boga, co ona dokonuje? Przekształca naszą naturę, zdolną do tego, aby, no właśnie, trwać komunii z Bogiem. Pamiętajmy o tym, że między innymi w depozycie naszej, tak, wiary katolickiej jest dogmat, który mówi o zmartwychwstaniu ciał. Tak, to bardzo często gdzieś tam nam ulatuje, tak, procesy przemijania, które są w naszym, tak, w naszym organizmie, one przypominają o tym, tak, no, śmierć kogoś bliskiego, tak, jest, no, takim bardzo gwałtownym doświadczeniem, tak, przemijalności ludzkiego ciała, tak, my się nawet w pewnym momencie, tak, no, godzimy na to, że, no, następuje oddzielenie, tak, elementa, czy duszy od ciała, ciało zostawiamy na cmentarzu, ale mówię, w depozycie wiary jest mowa bardzo wyraźna o czymś takim, jak o zmartwychwstaniu ciał, to, że Bóg obdarzy każdego z nas. Tak? To zmartwychwstanie będzie polegało właśnie na przekształceniu ciała śmiertelnego w ciało chwalebne, tak jak widzimy to w przypadku Jezusa Chrystusa. Prawda? I to ciało również będzie tak uczestniczyło w życiu, tak bezpośrednim życiu Trójcy Przenajświętszej. To są trudne do wyobrażenia cudowności, ale tak to jest, a więc tak również i o tym elemencie czysto przyrodzonym, czysto doczesnym, jakim jest tak nasze ciało, nie można o tym zapomnieć, bo ono również było przedmiotem dzieła oczyszczenia, uświęcenia i jest tak przedmiotem dzieła konsekracji. Tak, nie tylko to, co duchowe w nas, czyli to nie tak, czyli to nie nieśmiertelnego ducha, czy nie tak, nie tylko tak, no, władze duchowe w postaci rozumu i woli zostały gdzieś tam tak, w Bogu wiadomy sposób odkupione, ale również to coś, co jest bardzo takim no, istotnym elementem ludzkiego życia, jakim jest, tak, jakim jest nasze ciało. To również jest przedmiotem tak, dzieła odkupienia i zbawienia, które zostało dokonane przez Jezusa Chrystusa. Dlatego no, między innymi to również tak, jest przy nadziei tak, życia wiecznego, że będziemy tak funkcjonować w Bogu, niejako bliżej nieokreślona plama w Jego istnieniu, tak? Ale no, będziemy istnieć w Bogu, w Jezusie Chrystusie, tak jak tutaj jesteśmy. Tak? Czyli każdy odrębnie obdarzony ciałem chwalebnym, czyli jakim ciałem? No, między innymi takim, jaki widzimy po zmartwychwstaniu u Jezusa Chrystusa, że On przechodzi pomimo zamkniętych drzwi, tak? I potrafi się gdzieś wyrwać spod panowania czasu i przestrzeni, ale jednocześnie jest tutaj, jest to ciało, tak? To nie jest żadna iluzja, którą apostołowie doświadczali. On naprawdę po zmartwychwstaniu jadł i pił, a kiedy go dotknął święty Tomasz, to było to coś, co podlegało jednocześnie ludzkiemu, tak? No, ludzkim zmysłom. I między innymi, tak? No właśnie łaska Boga, łaska uświęcająca, ona takiego cudu dokonuje również i z naszym, tak, z naszym ciałem, które, czyli z całą naszą naturą, bo do natury człowieka między innymi również należy tak, no, to nasze ciało doczesne, jak i wszystkie tak, no, nasze zdolności, tak, czyli te sfery życia psychicznego oraz sfera życia duchowego, to całe jako jedność jest przedmiotem odkupienia, które dokonuje się właśnie poprzez tak, łaskę uświęcającą, czyli nadprzyrodzony dar Boga, który jest nam do zbawienia no właśnie niezbędny.